Śniadanie w Radiu Gdańsk. Czyli o polityce bez krawata.
Mariusz Nowaczyński, witam raz jeszcze, dzień dobry słuchaczom Śniadania w Radiu Gdańsk. Przypomnę, bo przed chwilą Państwo słyszeli, ale dla obowiązku podam to. Gośćmi są dzisiaj Małgorzata Ostrowska, radna wojewódzka i kandydatka Sojuszu Lewicy Demokratycznej do Europarlamentu.
Witam Państwa serdecznie.
Jan Kozłowski, obecny europarlamentarzysta Platformy Obywatelskiej, pełniący ciągle obowiązki szefa PO, prawda?
Witam serdecznie również, dzień dobry.
Pomorzu. Janusz Śniadek, poseł Prawa i Sprawiedliwości.
Pozdrawiam gorąco.
Zwykle zaczynamy od Ukrainy, już od paru miesięcy, bo ten temat nie schodzi z czołówek polskich, zwłaszcza gazet, a także mediów elektronicznych. Nie opuszcza, ale dzisiaj chyba trochę zmienię tę kolejność. Chociaż sprawa jest bliska, bo chodzi o ten afrykański pomór świnia. Wszystko zaczęło się od naszej granicy z Białorusią. Sprawa z pozoru mogłaby się wydać błaha. Dwa dziki zarażone gdzieś tam przez granicę przewędrowały. No, wyniknęła z tego spora afera dla naszych rolników. Duży kłopot z eksportem wieprzowiny na wschód. No i w końcu minister rolnictwa Kalemba przypłacił to posadą i zastąpił go w trybie błyskawicznym, nawet jeszcze nominacji nie ma. W poniedziałek chyba odbierze dopiero od prezydenta. Marek Sawicki powrócił w glorii chwały, można by rzec, na ten swój urząd. Ja mam takie podstawowe pytanie do państwa. Właściwie na czym polega różnica? Dlaczego Kalemba nie mógł zrobić tego, co zrobi Sawicki?
Bo nie z tej części PSL-u pochodzi, po prostu. To są zwyczajne takie kadrowe przepychanki wśród...
Czyli Sawicki wykorzystał słaby moment, żeby wrócić, czy o to chodzi?
Akurat się chyba dobrze złożyło, żeby powstał pretekst, jak gdyby. Bo panu Kalembie też było niezręcznie publicznie przyznać się do tego, że jest w pełnej niemocy, tak? Że mimo podjętych uchwał przez rząd, to są one nierealizowane.
I to będą realizowane,
i blokowane przede wszystkim przez ministra gospodarki, bo jemu podlega Agencja Rezerw Materiałowych, która miała dokonać interwencyjnego zakupu. Skoro tego nie uczyniła, to na wyraźne polecenie widocznie premiera Piechoczyńskiego. Stąd taki prosty wniosek, że to są jednak wewnętrzne tarcia w PSL-u.
Czyli musiał się odwdzięczyć Piechociński, tak, za poparcie, jakie go udzielił mu Sawicki w czasie walki o przywództwo PSL-u. I nadszedł moment, w którym mógł to zrobić. Zresztą były minister już Kalemba próbował zrzucić winę. Mówił, że to nie jego wina, tylko naprawdę wicepremiera i ministra gospodarki. To całe zamieszanie z wieprzowiną.
Ja bym nie chciał się odnosić do sytuacji wewnętrznej w PSL-u. Raczej bym spojrzał na stronę merytoryczną. Wydaje mi się, że zarzuca się obecnemu ministrowi zły nadzór. Niewłaściwy.
Już nie obecnemu, tylko byłemu. Tak?
Byłemu, dlatego że z jednej strony to rozszerzenie strefy było, okazuje się, zbyt daleko posunięte. Ona powinna być mniejsza, czyli powinna obejmować mniejszy krąg rolników, którzy ponoszą te straty. A po drugie, być może złe negocjacje z Komisją Europejską. Powinien szybciutko zareagować i uzyskać lepsze...
Ale co?
A propos negocjacji z Unią Europejską.
Nie ulega to jest oficjalna wersja wydarzeń. Tak, to
nie ulega wątpliwości, że kwestia wielkości strefy to była decyzja Komisji Europejskiej. Tutaj w ogóle cały problem jest na pewno elementem polityki, to embargo rosyjskie, to jest elementem politycznym pewnej gry prowadzonej przeciwko Polsce w tym wypadku. Natomiast jeśli już sięgamy do pewnych zaszłości, to z całą pewnością minister Sawicki jest współodpowiedzialny za brak podstawowego instrumentu w tej chwili w Polsce, bo to w jego czasach Unia wycofała możliwość stosowania tak zwanego skupu interwencyjnego i dzisiaj jedynym ratunkiem jest sięgnięcie do tej formuły wymiany rezerw państwowych, na którym władztwo absolutnie ma minister gospodarki, pan Piechociński. I tu niestety w tym wypadku mięso świńskie stało się mięsem armatnim do wykończenia no, konkurenta czy osoby politycznego. Natomiast powiem to, co najgorsze, to, że tym mięsem również w jakimś sensie są rolnicy poszkodowani tą sytuacją.
To jest najbardziej smutne w tym wszystkim. Bo
ale tak
jest...
czy siak wracamy, mimo zapewnienia pana redaktora, do jednak do Ukrainy. Bo to ma jakiś związek jednak z Ukrainą.
Wrócimy.
Fakt, że ten skup rusza w niedzielę.
Ja powiedziałem na początku, że to i tak
ale to tym bardziej, jeżeli chcemy to powiązać, to pokazuje, jakimi małostkowymi przesłankami się kierują co po niektórzy decydenci. Mi się to bardzo nie podoba, bo ja nie jestem jakimś wielkim zwolennikiem pana Kalemby. Zdecydowanie wolę, akurat gdybym miała tak oceniać dorobek, to jednak pana Marka Sawickiego. Ale no tak nie można postępować. No to jest taka niczemu nie służąca gra gierka.
To wygląda tak, jakby czekali tylko na dobry moment.
Ja zgadzam się, dlatego że również notowania pana Marka Sawickiego w Komisji Europejskiej, w Unii Europejskiej są znacznie wyższe niż
no to było widać od początku, także miałam okazję pracować wiele lat z panem Kalembą.
Jakieś notowania pana Sawickiego.
Tak, ja miałam okazję obserwować go.
Chyba.
Nie. Bardzo przepraszam, ja mówię znowu o merytorycznej sprawie. Widziałam, jak on bronił naszych interesów na forum Unii Europejskiej. Zawsze znakomicie pełen profesjonalizmu.
A Kalemba nie?
Godząc się na likwidację instrumentu skupu interwencyjnego. To rzeczywiście chwała mu.
No ale faktem jest, że były te słynne taśmy Serafina, które pogrążyły Sawickiego i pewnie pamięć społeczna jest krótka, więc część ludzi już zdołało gdzieś tam o tym zapomnieć.
Różni się bardzo stylem pracy od pana Sawickiego. Zdecydowanie, bo mówię, znam obu panów i mogę takie słowo komentarza
tak, rozmawiamy,
dać.
Proszę
zdecydowanie
państwa,
zmiana jest na lepsze. Natomiast idiotyczne wprost okoliczności. Idiotyczne.
To już jak rozmawiamy o tych relacjach z Unią Europejską, no to trzeba powiedzieć, że tak jak my jesteśmy zawsze, staramy się być lojalni i uczciwi wobec Unii jej przepisów. Twardo negocjujemy, tak jak tutaj wspomniał pan poseł Kozłowski, ale uczciwie to w drugą stronę nie zawsze to działa. Dziennikarka radiowa ustaliła z nocy z czwartku na piątek, czyli wczorajszej, tak, to można powiedzieć, nocy, że transport żywych świń z Austrii został do Rosji wpuszczony z unijnym świadectwem, czyli jednym wolno więcej, innym mniej.
No i to jest ta solidarna Europa, z którą powinniśmy walczyć, bo jeżeli to ma być w takim wydaniu, to...
Ale czy tak cały czas jednak nie jest?
No i tu pewnie więcej powie pan Jan, ale tak jak obserwujemy tę polityką naszą europejską, to jednak jest tak, no przeważają interesy narodowe. Ja z własnych doświadczeń mogę powiedzieć tylko tyle, że trzeba dużo sprytu i wiedzy, żeby nie dać się ograć po prostu, bo wszystkie te państwa unijne, mimo tej poprawności takiej na zewnątrz, solidarności, wspaniałości i tak dalej, no jednak przede wszystkim walczą
czyli
o swoje.
Słowa przeczą czynom, jest tak, dużo hipokryzji w tym.
Ale też
polityka energetyczna jest w ogóle chyba tego wzorcowym przykładem.
Że to się łączy, dlatego że ze strony Rosji cały czas jest taka polityka dzieli rządź. I jeżeli popatrzymy
Lenin
na negocjacje,
uczył, że tak trzeba.
To oni starają się poróżnić i stosować różną politykę w stosunku do różnych, żeby poróżnić właśnie.
No, ale to jest szkoła
Lenina. Znajdują partnerów.
No znajdują.
To panie właśnie, no to przecież to znamy od 100 lat właściwie.
Ponieważ na tym Unia się uczy na błędach, czyli na przykład w tej chwili, ponieważ też takie były te różnicowania cenowe, jak choćby w sprawie gazu, prawda? Inaczej płacili Niemcy, inaczej Polska, inaczej jeszcze tam inne kraje. Więc w tej chwili na przykład jest postulat taki, żeby spróbować jako Unia negocjować łącznie. Chociaż to nie jest prosta
ale
sprawa.
Ale to od dawna się o tym mówi.
Mówi się, ale w końcu myślę, że to się
poza nami
chyba zrealizuje.
Nie jest zainteresowany tym.
Nie, bo to jest trudny temat.
A myśli pan, że po to Niemcy ten Nord
Stream... Merkel mówi, że to nie państwa negocjują, tylko firmy na przykład.
Tak, dalej się będzie mówić w tej chwili. Nie, widać to nawet na przykładzie tym, Putin anektuje znaczącą część Ukrainy, bo to jest nie tylko kwestia Krymu. Przecież
za chwilę przejdziemy, ale przejdźmy jeszcze do tej gospodarki, bo rzeczywiście Nord Stream jest przykładem, że taka polityka, że Niemcom na takiej polityce nie zależy wspólnie.
Interesy poszczególnych
pominęli Polskę, Schröder ma świetną, największym przyjacielem Putina chyba dzisiaj, tak?
Dzisiaj tak.
świata zachodniego, Gerhard Schröder, czyli były kanclerz. No, o czym my mówimy?
Ale popatrzcie państwo, zostawmy nawet energetykę czy mięso, ale jak państwa unijne się bronią swoich pozycji, nawet patrząc na rynek pracy. Podobno mamy swobodny przepływ osób. To jest jedna z naczelnych, kardynalnych jak gdyby zasad Unii Europejskiej. Każde jedno, proszę pokazać, może i tak, pana Janka bym zapytała, jakiekolwiek państwo starej Unii, które by nie miało specjalnych przepisów, które premiują jednak swoich obywateli, zatrudnianie ich na przykład w urzędach publicznych czy municypalnych innych. Tam od sprzątaczki po najwyższego urzędnika musi być akurat Francuz, bo Francja to szczególnie w tym wypadku przoduje. Podobnie jest w Anglii. Także dużo jest hipokryzji.
Niezależnie od kompetencji jest tak, że te jest, wyższe
tak,
na przykład...
Ale dlatego,
niezależnie od przepisów jest też coś takiego jak instynkt państwowy wśród społeczeństwa.
Okej, ale to nie bądźmy hipokrytami w takim razie.
Ale słuchajcie, popatrzmy też na kwestie wyborów. W Anglii ostatnio była ta sprawa właśnie związana z pracownikami obcymi, powiedzmy to. I mimo, że jest fundamentalne prawo unijne, właśnie swobodny przepływ ludzi, usług, kapitału i tak dalej, to jednak premier, biorąc pod uwagę zbliżające się wybory, chciał zagrać pod publiczkę. Tak? Ale muszę powiedzieć, że debata, która się odbyła w Parlamencie Europejskim, zdecydowanie potępiła tego typu zachowania i politykę. I tu jest jednoznaczne stanowisko wszystkich.
A co z tego potępienia? Wynika,
czy to nie jest tak, że specyfika w ogóle polityki zachodniej, na pewno europejskiej, ale też myślę, że amerykańskiej, polega na tym, że są słowa, czasami mocne słowa, tak jak teraz w przypadku Krymu i Ukrainy, ale za tymi słowami nic nie idzie. Nie idą
obrona swoich interesów. Tu sprawa obrotu ziemią, taki gorący problem w Polsce. Możemy tylko marzyć o takich ochronnych regulacjach, jakie mamy w Skandynawii czy w Beneluxie. W Polsce się na to macha ręką. W zasadzie teraz również kontrole Najwyższej Izby Kontroli wykazują, że tu agencja rolna nie kontroluje tych rzeczy i stąd te protesty.
Dobrze, ale zwykle się nagłaśnia te negatywne sprawy. Ja podam przykłady, że jednak polski interes narodowy jest też broniony w Parlamencie Europejskim i udało nam się zawalczyć o najlepszy budżet.
A cóż mimo... panu pozostaje mówić?
Nie, ale mówię o pozytywach.
Nie, to akurat są
a druga
fakty,
sprawa,
no.
Udało się obronić politykę
jeśli
gazu.
Jeśli mówimy o budżecie unijnym...
Nie, dostaliśmy dokładnie tyle, ile nam się należało.
W czasie prezydencji greckiej był postulat, żeby nikt nie dostał więcej niż miał. I udało się to przełamać. Także
pan,
to
co mi pobrzmiewa, to takie zdanie premiera Tuska... Właśnie z czasów kampanii, kiedy ubiegaliśmy się o te pieniądze, kiedy powiedział, że tak naprawdę 95 eurocentów z każdego jednego euro trafia na Zachód. Więc kto w gruncie rzeczy na tym zyskuje?
To był specjalny raport ministerstwa, żeby pokazać, że to nie jest ruch kierunkowy, że idzie tylko w kierunku tych państw na przykład nowych. Ale również część
inflacji.
Euro, to
jest 5 eurocentów tak naprawdę
zostaje.
Dzięki
temu obroniliśmy politykę spójności. I to był bardzo ważny argument. I te inwestycje... Niech pan zobaczy na tunel pod Martą Wisłą. 100 milionów kosztów inwestycja.
Mamy infrastrukturę.
20 milionów wydaliśmy na urządzenia, na tą tarczę.
Budujemy autostrady.
Ale inwestycja zostanie u nas.
Budujemy autostrady. Janosikowe. Tak.
Budujemy autostrady, na których zarabiają niemieckie koncerny, a padają polscy podwykonawcy. No bo to jest
konsekwencja. Nie tylko finanse, nie tylko budżet. Proszę zobaczyć gaz z Łupków. Udało nam się obronić, bo były przecież zakusy, żeby wprowadzić moratorium. Francuzi, zieloni Francuzi chcieli, żeby na 20 lat w ogóle zamrozić wydobywanie i eksploatację. Udało nam się.
Panie pośle, nie ulega wątpliwości. To, o czym pan mówi, to są fakty, te dobre. Ja jak najbardziej tutaj przyklasnę. Natomiast myślę, że czas też na taką pogłębioną refleksję na temat przyszłości Europy, bo że ona musi się zmienić, to wiemy.
To prawda.
Że musi być właśnie, nie może być hipokrytką, tylko musi być solidarna. I w zakresie polityki energetycznej, tak, i polityki spójności, co jako takie.
Żeby móc z Rosją rozgrywać w jakikolwiek sposób.
Ale moment, panie redaktorze.
Te sprawy.
To niech pan nie kończy za nas tych błędów.
Kończę, bo już za chwilę przerwa.
Więc i po to właśnie, żeby być graczem takim liczącym się jako cała Unia w tych globalnych interesach, to nie może każdy państewko po kolei swoich interesów
sprawiać. To prawda, co mówi pani minister, a obecnie moja konkurentka do Parlamentu Europejskiego. To prawda, ale ja ciągle powtarzam, że zarówno traktat z Maastricht czy lizboński nie jest Pismem Świętym, nie jest Biblią.
No,
i on
zmieniać.
Może być zmieniany i trzeba oczywiście w tym kierunku działać.
Kończymy tę część audycji.
Dokładnie jedna zasada i to mnie coraz bardziej, nawet ten hołd niemiecki przez ministra Sikorskiego w Berlinie składany, pokazują jasno, że Unia Europejska realizuje interesy przede wszystkim Niemiec, Francji, tych największych, a mali się nie liczą.
Ale dzięki Bogu te ich interesy przekładają się na nasze i jeżeli pan
coraz więcej jest wspólnych, więc...
PKB, to jednak rośnie, inwestycje są
Ten rurociąg więcej. Nord Stream jest tego wybitnym przykładem, jak to się przekłada, więc
Zaczęła się sprawa Ukrainy, tak przyjrzałem się, jakie oni, bo to jednak kraj dwa razy większy prawie od nas, a 46 milionów ludzi mają PKB trzy razy niższe mniej więcej od naszego, ale z drugiej strony Niemcy mają chyba 20-krotnie wyższe.
No, ale słuchajcie, oni nie mieli okresu różnica. PRL-u
ale mieli NRD.
I szybciej mieli Marszala, zanim mieliśmy fundusze unijne, także...
Tak, ale
jak to mówi
ja wiem,
prezent,
ale musieli jeszcze dźwignąć
NRD. Plusy, dodatnie plusy ujemne.
Proszę państwa, tę część kończymy w pół do nam się uda. Wracamy. Małgorzata Ostrowska, Sojusz Lewicy Demokratycznej, Jan Kozłowski, Platforma Obywatelska, Janusz Śniadek, Prawo i Sprawiedliwość oraz Mariusz Nowaczyński, Radio Gdańsk. Do usłyszenia. Mariusz Nowaczyński, witam słuchaczy w drugiej części audycji. Przypomnę, Małgorzata Ostrowska, SLD, Jan Kozłowski, PO, Janusz Śniadek, PiS, tak teraz skrótami, żeby było szybciej.
Witam.
Jan Kozłowski będzie musiał nas opuścić, bo ma ważne sprawy związane ze swoimi obowiązkami jako szef regionu Platformy, ale zanim porozmawiamy o tych ważnych sprawach, bo one są ściśle powiązane z wyborami do Europarlamentu, trochę tam ciekawych rzeczy się dzieje, to jednak Krym i Ukraina. Jutro ma być to referendum, które formalnie, nieformalnie rozstrzygnie przyszłość Krymu. Wczoraj było spotkanie na szczycie w Londynie Ławrow-Kerry, czyli dwaj ministrowie spraw zagranicznych. Mocarstw ze sobą rozmawiali dość swobodnie w parku, przechadzając się, a to przycupnęli na ławeczce, a to... Natomiast konferencja już była poważna, stanowiska nie zbliżyły się ani o krok. Wygląda na to, że...
Teraz ja w poprzedniej części byłem powściągliwy.
Że Zachód swoje, Rosja swoje, a Krym... już przegraliśmy.
Więc ja przyznam, że z niesłychanym niepokojem i troską patrzę na ten rozwój sytuacji, bo jest ewidentne, przecież Krym nie może istnieć jakby samodzielnie, tutaj cała infrastruktura, media, to wszystko dostarczane jest z północy, a więc z całą pewnością Ukraina Wschodnia, Donieck, te okręgi przemysłowe, zresztą tam się już zaczyna wrzenie.
Już mieliśmy w Doniecku ofiary śmiertelne, w Charkowie.
I to, co uderza, to widać, że tutaj mocarstwa gwarantujące integralność Ukrainie w 1994 roku dzisiaj ani myślą cokolwiek ryzykować. Te wszystkie sankcje rzekomo ogłaszane, to powiem tak, zachowanie Putina jest zdeterminowane brakiem reakcji drugiej strony. I obawiam się, że to będzie postępowało.
A jaka powinna być reakcja pana zdaniem?
A sytuacja...
Panie pośle.
No w końcu trzeba tych sankcji, o których się tyle mówi, zacząć je stosować.
Ale skierowanych do poszczególnych oligarchów rosyjskich, do polityków?
Nie tylko. Sądzę, że w przypadku Rosji,
bo nie ma
przy
planu
aspiracjach mocarstwowych, być może rzeczywista infamia, tak użyję tego staropolskiego określenia, zupełne ignorowanie polityczne byłoby też bardzo bolesnym ciosem dla Rosji. Wydaje się w tej chwili, że Putin sobie z tego nic nie robi, ale w dłuższym okresie czasu na pewno musiałoby to przynieść pewne skutki. Natomiast dzisiaj to, co mnie najbardziej niepokoi, to sytuacja gospodarcza Ukrainy jako całości. Przecież tam gospodarka jest kompletnie zrujnowana.
O tym za chwilę, panie pośle. Dobrze, żebyśmy nie wszystko wrzucili do jednego tego worka. No tak jest niby. Rosja, ten główne państwa Zachodu, G7 nie pojadą na ten wymarzony przez Putina jeszcze niedawno szczyt. Już mówi się właśnie nie G8, tylko G7.
No i co z tego wynika?
Ale właśnie nic z tego nie wynika.
Ale wracamy do tej części poprzedniej, że każdy swojego interesu broni i tam, gdzie może, to kontynuuje o żadnych poważnych sankcjach uderzających w gospodarkę.
Dajmy szansę obosiecznie panu Janowi, bo zaraz nie, wychodzi.
Bo ja jestem w centrum, to teraz tak. Trzeba mieć świadomość, że oczywiście Rosja zrobi wszystko, żeby nie dopuścić do stowarzyszenia Ukrainy z Unią Europejską. Zresztą od tego się wszystko zaczęło, kiedy umowa stowarzyszeniowa leżała na stole, była przygotowana, to w ostatniej chwili Moskwa jednak zmusiła Janukowicza, żeby nie podpisał tej umowy i stąd się zaczął cały Majdan czy Euromajdan. Tak? I widać, że społeczeństwo ukraińskie jest zdesperowane, chce do Unii Europejskiej.
To nie całe natomiast jednak. Jest podzielone na to,
ta część. I w tej chwili Rosja robi wszystko, żeby oczywiście zniekształcić to, nie dopuścić do tej umowy stowarzyszeniowej, ponieważ no, nie chce wprost zaatakować całej Ukrainy, no to bo jednak status Krymu jest szczególny, bo to jest autonomiczna republika.
Ale przyzna pan, że Europa się też bardzo słabo upominała o to, żeby Ukraina jednak była stowarzyszona. Bo nie jest dzisiaj w interesie Europy brać jeszcze sobie na kark Ukrainę.
Jest w interesie Europy, tylko rozmaity ten i bardziej jest eksponowany przez Polskę, powiedzmy, niż przez Francję czy Hiszpanię. To jest oczywiste. Natomiast w naszym interesie na pewno jest przyszłościowym, żeby Ukraina była
członkiem. Tak, ale mówię, że Europa jako taka, instytucje europejskie po prostu dały ciała
W czwartek w Strasburgu była podjęta kolejna rezolucja w sprawie Ukrainy.
Ale słyszał pan, co mówiła? Krym dla nas jest ważniejszy niż Falklandy dla Anglików i Komory dla Francuzów.
Nie,
Krym jest historycznie rosyjski i oni uważają, że to...
Przypomnijmy, że Chruszczow lekką ręką przekazał.
Tak jakby pan...
Stalin tam miał jeszcze plany zrobienia Republiki Żydowskiej. No,
oni to traktują tak, jakby nam chcieli Duńczycy odciąć Hel na przykład.
Ja wiem i oni oczywiście od tego, bo powiedzmy sobie szczerze, zresztą w rezolucji jest opinia, że to tak zwane referendum, to nie jest legalne, że Unia uznaje za legalny rząd w Kijowie i wprowadziła sankcje te indywidualne, czyli do tych oligarchów i rosyjskich, i do...
Dawno zdążyli wywieźć, co trzeba.
Tak, ale jednak będą mieli poblokowane konta. Natomiast jest problem z tymi sankcjami gospodarczymi, bo znowu to...
Ale Szwajcaria nie należy do Unii na przykład.
Nie, nie należy.
No więc właśnie, a konta raczej ma się tam, a nie w Brukseli.
Ale i w innych krajach też są, tak. Natomiast z tyłu są te interesy gospodarcze, o których mówiliśmy, że każde państwo to jest w różnym stopniu zainteresowane i ci, którzy robią największe dotychczas interesy, jak chociażby Niemcy, tak, to oni, bo te sankcje działają w obie strony. To nie jest tak tylko, że straci Rosja, tylko również ci, którzy pracują.
Niemcy jakieś 80 miliardów euro chyba, tak rocznie mają.
Konieczny jest zupełnie wyjątkowy, ogromny program pomocowy gospodarczy i połączony z sankcjonowaniem politycznym, uznawaniem rządu Ukrainy jako...
Ten program jest przez Unię przygotowany. Przygotowanych jest 25 miliardów euro. Oczywiście nie,
panie pośle,
nie z budżetu unijnego,
leżą
tylko
na stole.
Międzynarodowy Fundusz Walutowy, Europejski Bank Inwestycyjny.
Pani Małgorzata i pani Ruszniarek.
Tak już tylko z praktyki. Polska bardzo długo też czekała w przedpokoju, tak, do Unii Europejskiej. Wszystkie mieliśmy kłopoty z nauczeniem się korzystania z funduszy przedakcesyjnych. Nauczyliśmy się, tak? Jakoś to idzie. Absorpcja środków przebiega dzisiaj, moim zdaniem, bardzo dobrze. Natomiast moim zdaniem Europa nigdy w żadnym momencie tak do końca nie potraktowała oferty Ukrainy poważnie, bo tam środków potrzeba dużo więcej. To, o czym mówił pan poseł Śniadek. To nie jest tak, że teraz przygotujemy, za pół roku ktoś coś podpisze. Tam trzeba naprawdę już opracować w procedury wykorzystania tych środków.
Dokładnie.
Bo tam jest ryzyko, że one pójdą w tym kierunku, gdzie trzeba.
Na razie
i to rozumiem.
Bez dna,
ale moment. Popatrzcie, teraz czy ludzie na Ukrainie wytrzymają to czekanie w przedpokoju, uczenie się procedur, nowych standardów demokratycznych. Tam trzeba bardzo dużego jak gdyby wsparcia społecznego.
Ludzie myślą sercem, czyli tak jeżdżą do Polski, widzą, że u nas po 20 latach się zmieniło.
Absolutnie
i chcieliby tak samo, jak myśmy kiedyś chcieli Zachodu, od razu tutaj.
I dlatego Rosja będzie to wykorzystywała, ponieważ wymagane będą wielkie reformy. gospodarcze, demokratyczne i tak dalej, i tak dalej. I wymagana jest wielka cierpliwość. Oni wiedzą, że to się nie stanie z dnia na dzień, więc Rosja będzie
tak
ich nękała. Będzie robiła wszystko, żeby się nie skoncentrować na reformach, tylko że cały czas będzie...
Ale to na własne życzenie no mamy takie układy z Rosją.
Odwołując się do tego,
no,
co powiedział pan Kozłowski, jest oczywiste, że dzisiaj sytuacja Ukrainy jest zupełnie nieporównywalna z akcesją unijną jakiegokolwiek innego państwa i że tu nie ma miejsca na normalne procedury, nie ma na to czasu, że potrzebny jest zupełnie wyjątkowy, nadzwyczajny program pomocy gospodarczej. Unia jako kraj jest w ogóle odległa od spełniania jakichkolwiek standardów normalnie wymaganych przy
Ukraina,
przepraszam.
Ale panie pośle, bo już raz próbę podjęto. Była pomarańczowa rewolucja, wszystkim się wydawało, że wtedy Ukraina pójdzie w stronę zachodu.
No i powstały
skończyło
piękne,
się, jak się
złote
skończyło.
Pałace. Tak. I
oczywiście,
niestety.
Zbudowała się zupełnie
wolna.
Inna oligarchia.
Absolutnie, ma za uszami.
Jakie Europa może mieć gwarancję, że tam da się, że tak powiem, zdrowy, normalny, nieskorumpowany system w krótkim czasie zbudować?
No, tu pewności
tu gwarancji nie ma.
Tu
dlatego, zanim te duże pieniądze pójdą na Ukrainę,
a pan
to właśnie muszą być zbudowane
na przykład w takie
przedsięwzięcie. Musi być zbudowane instytucje, które będą nadzorowały wydawanie tych pieniędzy i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest problem, bo powiedzmy sobie szczerze, część reform została zrobiona. I to zrobiła paradoksalnie nie ekipa Juszczenki i Timoszenko, tylko ekipa Jankowicza. Czyli zrobiła reformy o prokuraturze, o ordynacje wyborcze dostosowała do standardów
tak,
unijnych.
W części.
Więc część reform jest zrobiona, natomiast nie ma jeszcze instytucji, które będą odpowiedzialne za wydatkowanie tych dużych pieniędzy. I to musi najpierw być ten krok zrobiony, a dopiero potem pieniądze, żeby była pewność, że zostaną dobrze wydatkowane, że skuteczność.
Ja w polityce najpierw trzeba definiować cele, a potem poszukiwać środków do ich realizacji.
To prawda, tylko czy wyobrażacie sobie taką sytuację, że okej, uda się stowarzyszyć mimo tych prób przejmowania, może nieformalnego wschodniej Ukrainy przez Rosję, stowarzyszyć szybko Ukrainę, zwłaszcza tą zachodnią, ale jako państwo z Unią i za parę lat wybuchnie nam kolejny Majdan, tym razem
pan
taki,
tak, w ogóle, taki ale nie, proszę nawet nie używać takiej konstrukcji, myśleli, że częściowo,
tak
Ukrainę
mówimy
zachodnią. Mówimy o integralnej, o całej Ukrainie. Tak nie można, bo jak gdyby rzucamy...
Tak nie można, a fakty są faktami.
Nie.
No to jeżeli...
Profesor Stanisław Bielan,
ale
losy
moment,
Krymu
ale panie redaktorze,
wszyscy eksperci tak mówią.
No zaprosił pan nas, żebyśmy wyrazili swoją opinię, to daj pan szansę. Ja uważam, że całkowicie... Cała Ukraina powinna być. To jest w naszym interesie polskim. Nie jątrzenie, intrygowanie i rozbijanie społeczeństwa ukraińskiego.
Ale ja wiem, jaki jest interes Polski. Natomiast mówię tutaj o realiach.
Z całą pewnością zastosowanie na Ukrainie terapii szokowej wzorem tego, co stosowano w Polsce przed okresem transformacji, będzie zabójcze. I to
czy
receptę funduszu walutowego, międzynarodowego. Z całą pewnością tu trzeba stosować formy nadzwyczajne. Pytanie, czy będziemy do tego zdolni. I również uznawanie na arenie międzynarodowej obecnego rządu Ukrainy.
To się dzieje akurat. Z tym nie ma problemu.
No ale to są takie piękne
no, ale
gesty.
Konsekwentnie to
natomiast
się dzieje
teraz
dzisiaj,
chodzi o to, żeby wdrożyć w praktyce tę pomoc.
Ale jesteśmy krok dalej, bo mamy doświadczenia właśnie naszej transformacji, więc myślę oczywiście, że trzeba podejść do tego inaczej i wziąć pod uwagę błędy, które u nas były też, bo były takie, chociażby na przykład PGR-y, że były bardzo potraktowane brutalnie. I ja myślę, że biorąc pod uwagę te błędy, jednak te reformy, Ukraińcy nie mają innego wyjścia. Jeżeli chcą być stowarzyszeni z Europą, muszą przyjąć te reformy i wiedzą, że też są świadomi, że z dnia na dzień nie będzie Ameryki, tylko muszą niestety czeka ich krew,
pot
i łzy.
Ale tak, ale o takiej Polsce.
Mają nadzieję, że będzie pomoc unijna. Myślę, że będzie pomoc i ze Stanów Zjednoczonych, z Kanady pewnie też. Także
ja sobie wyobrażam Ukrainę, pana Janie, jako rządzoną przez Radę Regencyjną właśnie. Tych wszystkich oligarchów do kupy. Oni już mają pieniądze, już się na tych pierwszych reformach, w cudzysłowie, na tyle nachapali i
pozabezpieczali, klasy politycznej
teraz powinni jak gdyby oddać to swoim obywatelom, w sensie dobrego zarządzania gospodarką, bo oni się nauczyli. Oni się nauczyli handlować, zarabiać i budować piękne złote pałace.
Całą gospodarkę trzeba przystosować do wolnorynkowości, więc to jest ogromne zadanie.
Wiedzą państwo, że mąż Julii Tymoszenko na kontrakcie gazowym z Rosją, na tym, za który ona poszła do więzienia, po przejęciu władzy przez Janukowycza, zarobił, zdaje się, miliard dolarów. Miliard.
Daj Boże mieć bogatego męża.
Miliard. No,
dlatego Majdan nie przyjął entuzjastycznie powrotu z więzienia. Dobrze, że wypuszczona jest z więzienia Julia, ale niekoniecznie już powinna być...
Kończąc ten wątek,
Krym,
pan Jan Kozłowski, ja tylko powiem, że jest 9.46, ale jeśli pan chce zostać jeszcze parę minut, to bardzo proszę.
Ale bo mam obowiązki.
Jestem pocieszony, że pan wychodzi. No. Myślę, że o kandydowaniu do parlamentu różnych osób byśmy mogli porozmawiać.
Bardzo chętnie. To może pociągniemy bez przerwy.
Przerwy już nie będzie.
No to proszę, wątek właśnie wyborczy może.
Dobrze. Ja chciałem wam, jeszcze kończyć tylko sprawę Ukrainy, to porównanie do Kosowa i to, że na przykład błędem było zachowanie się Europy i Stanów Zjednoczonych w sprawie Kosowa i Rosja to wykorzystała. To jednym zdaniem powiedzcie.
Historia się powtarza. No.
Tak? Czy to rzeczywiście był błąd i to pretekst dla Rosji, który świetnie mogła rozegrać?
Moim zdaniem tak.
Nie ma dwóch takich samych sytuacji. Ja myślę, że jednak Unia wyciąga wnioski i...
Ale nie wyciągnęła.
Wyciągnęła i jak niektórzy mówią, Unia się rozwija od kryzysu do kryzysu.
Ale Unia wyciąga wnioski, a w szczegółach siedzi Beria. Prawda? I tak to właśnie z tą historią jest.
A rację ma ten, kto ma więcej czołgów.
No dokładnie. To teraz o Europarlamencie. No, bo najwięcej oczywiście szumu wczoraj wzbudziła informacja o tym, że Michał Kamiński, czyli kiedyś pierwszy żołnierz Prawa i Sprawiedliwości, a Lecha Kaczyńskiego, blisko bardzo z nim związany. Pamiętamy, tak, Spin Doktor razem z Adamem Bielanem. Pamiętamy, jak występował, kiedy Lech Kaczyński wygrywał prezydenturę, Michał Kamiński. Właśnie to z jego ust padały te słowa słynne, że Lech Kaczyński jest zwycięzcą. Potem się nieco oddalił, trafił do Pajotenu, w Europarlamencie się znalazł, tam wcześniej jeszcze z mandatem.
Strasznie długo pan opowiada, że to jest zwyczajnej przekrzty politycznej, która od prawa do lewa chodzi
i teraz kandyduje przekrzta polityczna.
No tak. No.
Myślę, że Kamińskiego by to słowo troszkę zabolało.
Ja to skomentuję jednym zdaniem. Zastanawiam się, jak dramatycznie zła czy słaba musi być sytuacja personalna w Platformie, że sięga po ludzi, którzy potocznie są zaprzeczeniem przyzwoitości. Wierności, lojalności. Więc
ja nie chcę wymieniać nazwisk, ale takie sytuacje się zdarzały w każdej partii. W każdej partii. Zresztą,
a dlaczego?
Zresztą nawiązując do szefa pani, który powiedział, że mężczyzna się poznaje po tym nie jak zaczyna, tylko jak kończy. Więc kończy dobrze, bo wybrał w tej chwili najlepszą opcję wstępu do
szef był kiedyś może w samobronie nie był, ale kandydował.
Na liście Platformy dużo więcej mówi o Platformie niż o samym Kamińskim.
Nie, ja powiem szczerze, że nie jestem fanem takich rozwiązań, bo odnosząc do analogii sportowych, jestem fanem wychowanków, tak? Czyli tak. Członków.
Wie pan, że w Platformie tam w Lublinie się dużo mówią, że traktuje też się zdarzają, jak śmietnik ich region.
W sporcie
region.
Też się zdarzają transfery. Przypomnę, Lewandowski grał dla Borussia, teraz przeciwko Bayernowi, a za chwilę będzie grał dla Bayernu. Tak?
A to z politykami jest tak samo?
No, bywają. Z gwiazdami w cudzysłowie tak jest. I ja tak powiedziałem, ja nie jestem fanem, ale ufam przewodniczącemu partii, który jest dobrym strategiem, jak pokazał pierwszy raz.
Nie fachowcy, ale
a Roman Giertych też by się zmieścił? Gdzie jest granica?
Nie wiem, to strategię wyznacza przewodniczący i ponieważ dotychczas pokazywał, że jest skutecznym politykiem i jako pierwszy wygrał dwukrotnie wybory, a myślę, że i trzecie wygra.
Platforma obywatelska czy absolutyzm?
Nie. No, to akceptację. W czwartek był zarząd krajowy i propozycja premiera zyskała akceptację zarządu krajowego.
Ja pamiętam, mit założycielski Platformy. My tu obywatele odpolitycznimy państwo.
Słuchajcie, w Platformie tak w ogóle jest najwięcej kontrowersji, jeśli idzie o te do tej pory wybory do Europarlamentu, bo na przykład w Poznaniu jest wzburzenie. Dwóch posłów, Waldy Dzikowski, to znanych, Jan Kaczmarek, zostali powiedzieli, że nie będą... Filip Kaczmarek powiedzieli, że nie będą w ogóle kandydować, bo umieszczono ich za nisko.
Tam, gdzie jest dużo... Moment, panie Janku, duża duża partia to raz, dużo gwiazd, które jednak...
Duże szanse na mandat,
nie, bo,
tak?
Bo ta podwójna wygrana ma dobre i złe strony.
Tak.
Bo jednak się przyzwyczaili ludzie Platformy do tego, że to widać na każdym kroku, że sprawują władzę, że mają możliwości oddziaływania i przyrasta tych ludzi, jak przy każdej partii władzy. Myśmy też to przeżywali. Jak mieliśmy u władzy, to tych gwiazd mieliśmy bardzo dużo, prawda? Które chciały się w otoczeniu, w aurze zwycięzcy płacić. To samo miał PiS. To nie jest tak, że jest tutaj jakieś zjawisko zupełnie nowe. Natomiast ta długość sprawowania władzy powoduje,
był Michał Kamiński,
że oni mają ich więcej, prawda? I muszą gdzieś im umieścić.
Ale...
I ambicje polityczne, te, o których pan tutaj mówi, usadzenie na tym miejscu, na tamtym miejscu, to jest szalenie istotne, bo ludzie traktują to prestiżowo. Ja wiem sama po sobie, tak i każdy z nas tu siedzący.
Ja również,
to jest naturalne.
Ale
zupełnie.
Proszę pamiętać, że premier czy przewodniczący Platformy Obywatelskiej patrzy na całość, tak? Na interes partii. On nie zawsze się pokrywa z interesem osobistym. Ja bym też mógł dzisiaj obrazić się, bo
na
jestem na trzecim miejscu, bo między Lewandowskim a mnie pani Henryka Krzywonos.
No chwała, to, no,
chwała, oczywiście,
się
że
należy.
Tak. Ale mówię, ale ze względów prestiżowych to... I w związku z tym no, niektórzy nie wytrzymują
ale
tej
nie
presji. Ja się nie obraziłem. Gdzie pan premier podziękował, że...
SLD poukładał, Platforma już prawie ma poukładać. Dane, a Prawo i Sprawiedliwość kiedy?
Głosi za chwilę swoje listy i myślę, że jak przyjdzie na to czas, powiemy to z dumą opinii publicznej.
Czy Jarosław Kaczyński
nie
jest to w tej sprawie między innymi?
Nie osoby kontrowersyjne, a przede wszystkim fachowcy. Nie, premier Kaczyński jest dzisiaj, prezes Kaczyński jest dzisiaj na Pomorzu w związku z przyjęciem przez Prawo i Sprawiedliwość programu, bardzo dobrego, merytorycznego programu, który no, w tej chwili staramy się nagłaśniać, promować i to jest okoliczność, która sprawia, że będziemy dzisiaj gościli pana prezesa w Słupsku i w Miastku. W dwóch miejscowościach.
A to dlatego tak od rana pan pod krawatę w białej koszulce. No,
no tak,
super.
Ja
wbrew sloganowi naszej audycji. Tak?
Prosto ze studia ruszam właśnie tam na te spotkania, gdzie będziemy mówili o programie, który jak sam streściłem jest pewnym uwspółcześnioną, dostosowaną do realiów dnia dzisiejszego wersją postulatów Solidarności sierpnia.
Pewnie się o tym dowiemy.
Koło się zatoczyło,
wróćmy,
tak?
Wróćmy jeszcze do tych eurowyborów i do innych wyborów w Polsce. Czy nie wydaje się państwu, że nasze ordynacje są po prostu źle skonstruowane? To jest tak, że efekt tej ordynacji, tej i innych podobnych, jest taki, że walka główna rozgrywa się nie między kandydatami różnych partii, tylko między kandydatami jednej partii.
Nie
wszędzie na świecie tak jest. Przykład Niemiec jest taki, że uniknięto tego. Jest lista partyjna i po prostu to partia układa. Niezależnie jak ludzie zagłosują, głosują na listę po prostu. Wchodzi z jedynką ten, który jest na miejscu pierwszym, prawda, ten, który jest na drugim i kolejno. A u nas
wewnętrzna konkurencja jest najtrudniejsza, wie pan, bo nawet po przykładzie dyskusji tutaj u pana, to widać, że wszystkie trzy opcje mogą ze sobą rozmawiać, wymieniać poglądy, to się da, prawda, zrobić. Natomiast, i to jest jasne, bo to jest konkurent polityczny na scenie.
A Jan Kozłowski ma jeszcze szansę pokonać Henrykę Krzywonos, jeżeli dostanie więcej głosów,
wewnątrz, prawda? Ale wewnątrz, no każdy zabiega o to, przynajmniej z tych osób, które swoje życie wiążą z polityką, chcą być aktywni w jakiejś tam formule. No więc siłą rzeczy no, chcą pokazać, że są lepsi, sprawniejsi, mądrzejsi i tak dalej. I gdyby tak w takim kierunku to szło, że kryteria merytoryczne decydują, to byłoby wszystko okej. Okay. Najgorsze są złośliwości ludzkie, a od tych nie jest wolna żadna partia, niestety.
Pan redaktor mówi, to nie jest tylko kwestia ordynacji, to jest przede wszystkim pewne zjawisko naturalne w polityce, że to się opiera na pewnej wzajemnej rywalizacji. Ona często jest silniejsza, albo najpierw musi się odbyć wewnątrz partii, dopiero potem między partiami o główne programy. Być może powinno być odwrotnie, że racje państwa.
Ale chyba, że dzisiaj... tak jest czasem, że się ludzie w jednej partii bardziej nie znoszą niż z konkurentami
tak
z innych partii.
Ale tak jak PiS wraca do programu z czasu Solidarności, to ja na przykład stara harcerka zaproponowałam, żeby nasza kampania do Europarlamentu polegała na pracy drużynowej.
Ta rywalizacja również odbywa się tu dzisiaj, a to dama w ogóle mnie nie dopuszcza do głosu, więc mimo wszystko będę
proszę,
próbował.
Proszę, Janusz Śniadek, bo mamy chyba minutę.
Z całą pewnością dzisiaj nasza rzeczywistość też pokazuje, czym jest polityka. proszę wskazać, która z partii dzisiaj najbardziej dba o Polskę, o dobro wspólne.
SLD.
W obecności, jeśli chodzi o Platformę Obywatelską, SLD to jest margina dzisiaj, na szczęście Bogu dzięki. Natomiast z całą pewnością budowa, wzmocnienie państwa, dobro wspólne, miejsca pracy, to jest sedno, clue, rodzina, clue programu Prawa i Sprawiedliwości,
zdecyduje,
o którym będziemy dzisiaj w subskrypcji mówić.
Panie pośle, zdecyduje elektorat, i to jeśli chodzi o eurowybory, całkiem
słowa.
Niedługo, bo dwa miesiące.
Na pewno PiS,
dokładem nam zostały.
To tak buńczucznie pan to tutaj
nie ma
zapowiada.
Czasu, pani Małgorzato.
Musi pamiętać, że konstytucja już zakłada koalicyjność
Kończymy.
Rządów.
Kończymy.
Trochę Jan więcej pokory. Proszę.
Dziękuję państwu. Jan Kozłowski już troszkę wcześniej nas opuścił. Małgorzata Ostrowska.
Dziękuję państwu bardzo.
SLD i Janusz Śniadek.
Pozdrawiam.
Mariusz Nowaczyński. Ja dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.